A naszym gościem jest Cezary Zych, prezes Fundacji Kanor, która organizuje na ziemi lubuskiej kilka bardzo ważnych cyklów koncertowych, między innymi ten najważniejszy, Muzyka w raju, ale jest także Przecionek raju w przeszłości, Nasz Teleman i po raz kolejny na ziemi lubuskiej Filharmonia bez Filharmonii. Dzień dobry, Cezary, witam cię.
Dzień dobry, witam siebie, witam państwa. Rzeczywiście powiedziałeś, co prawda, że Muzyka w raju to cykl, z czym bym się głęboko nie zgodził. To jednak...
Cyklicznie się odbywa ta impreza, rokrocznie. Mniej więcej o tej samej porze, z lekkimi zmianami.
Ale nazwałbym to jednak raczej festiwalem dla odróżnienia,
no
dla odróżnienia od tego, czego istotą jest właśnie systematyczność i cykliczność, ale taka bardziej intensywna, bym powiedział. Muzyka w raju odbywa się jeden raz w roku, przygotowujemy się do tego przez cały rok, a nawet dłużej. Natomiast istotą Filharmonii bez Filharmonii, jak sama nazwa...
No właśnie, chciałbym, abyś przypomniał, bo to mogło nam wypaść z głów po prostu, bo ostatnio mieliśmy styczność z Filharmonią bez Filharmonii, to był...
Marzec.
Dokładnie tak.
Ja powiedziałbym tak, że może nie wypadło z głowy, bo jeszcze tej głowy tak do końca nie wpadło. Filharmonia bez Filharmonii to jest ciągle projekt, który się rodzi...
Drodzy słuchacze, my tak lubimy się z Cezarem przekomarzać. Zazwyczaj lubimy się łapać za pojedyncze słowo i wtedy zmieniamy sobie sensy podczas naszych rozmów. Zobaczymy, jak to dzisiaj wypadnie. Ale okej, dobrze. Dalej.
To jest ciągle przedsięwzięcie, które się rodzi, którego formuły szukamy. Punkt wyjścia, czyli idea narodziła się jeszcze w czasie tego, co nazywam przedsionkiem raju. Wtedy poznaliśmy bardzo wielu samorządowców, bardzo wiele lokalnych instytucji kultury i okazało się, że miejsca, w których jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu dość regularnie była obecna muzyka klasyczna, praktycznie są jej w tej chwili pozbawione. Nagle się okazało, że wszyscy tego trochę żałują, że kiedyś, nie wiem, w niewielkim Świebodzinie, czy w Sulechowie, czy nie wiem, w Krośnie Odrzańskim, bardzo regularnie odbywały się koncerty czasami znanych pianistów, małych zespołów kameralnych, gdzie czasami przyjeżdżała orkiestra Zielonogórska. I nagle w wielu tych miejscowościach muzyka klasyczna praktycznie przestała istnieć. A paradoksem jest to, że są tam dość prężnie działające szkoły muzyczne. Na przykład uczy się tam,
na przykład Żary.
Na przykład Żary, na przykład Żagań i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I wtedy pomyśleliśmy, że być może byłoby sensowne doprowadzenie do sytuacji, w której muzycy, z którymi współpracujemy na co dzień, mogliby się pojawiać nie tylko przy okazji Przedsionka Raju czy Muzyki w Raju, ale pojawiać się w ciągu całego roku. Systematycznie, co dla nich, szczególnie dla młodych muzyków, jest bardzo ważne, bo mają możliwość regularnego grania, przygotowywania nowych programów, nowych repertuarów. A z punktu widzenia tych miejscowości dawałoby być może szansę na stworzenie czegoś, co moglibyśmy nazwać sezonem koncertowym. A więc czegoś, co w większych miejscowościach zapewnia na przykład Filharmonia, czy orkiestra symfoniczna, czy jakaś orkiestra kameralna. I to był punkt wyjścia dla cyklu Filharmonia bez Filharmonii. W ubiegłym roku zrobiliśmy kilka takich, bo nie wiedzieliśmy do końca, jak to powinno wyglądać. W związku z tym w ubiegłym roku przeprowadziliśmy kilka takich wstępnych, eksperymentalnych projektów, patrząc na to, jak to wygląda, jakie jest zainteresowanie publiczności, jakie jest zainteresowanie partnerów i jakie koszty to ze sobą niesie, bo to o ile w przypadku tych projektów, które realizujemy od lat, mniej więcej wiemy, jak to się rozkłada. Tutaj musieliśmy się tego nauczyć w boju. Dzisiaj to już wiemy i tym projektem październikowym rozpoczynamy pierwszy pełen sezon Filharmonii bez Filharmonii, a więc mamy nadzieję, że uda nam się doprowadzić do sytuacji, w której co dwa miesiące w wybranych miejscowościach na ziemi lubuskiej, ale także na Dolnym Śląsku, okazjonalnie być może w Wielkopolsce, będziemy mogli prezentować utwory należące do kanonu muzyki barokowej, bo taka jest idea. Na przedsionku, na Muzyce w Raju spotykamy się często z bardzo wyrafinowanymi programami, które oparte są na kompozycjach mało znanych, takich, które dopiero dzięki nam słuchacze odkrywają. Tutaj jest przeciwnie, raczej staramy się wybierać utwory, które są powszechnie znane albo takie, które powinny być powszechnie znane. A więc znowu nawiązujemy trochę do roli, jaką odgrywa Filharmonia, która powinna prezentować oprócz rzeczy nowych, oprócz rzeczy nieznanych, jednak ten kanon, który każdy z nas powinien poznać.
Zanim powiesz, co będzie w programie w tym sezonie, w tym półroczu i w następnym, to wspomniałeś, że będziemy mogli spotykać się z młodymi muzykami. To będzie orkiestra Green Core.
To będzie Green Core, bo to jest może też ważny element, o którym nie powiedziałem wcześniej, że pomysł na Filharmonię bez Filharmonii urodził się mniej więcej w tym samym czasie, kiedy zaczęliśmy przygotowywać działalność Green Core. I nagle stało się rzeczą oczywistą, żeby te dwie rzeczy ze sobą połączyć.
Żeby Green Core nie pojawiała się na przykład tylko raz w roku
oczywiście,
w trakcie przedsionka raju.
Tak jest, ale nie jesteśmy jeszcze ciągle pewni, czy to będzie zawsze Green Core. Być może od czasu do czasu będą to projekty kameralne, może czasami będą recitale, może czasami to będzie orkiestra Core, a więc duży zespół. Ten projekt się rodzi, cały czas zastanawiamy się, cały czas szukamy partnerów, cały czas myślimy nad tym, co będzie najciekawsze i cały czas zbieramy też opinie od naszych partnerów i od słuchaczy. Także myślę, że ten rok trzeba potraktować ciągle jeszcze jako rok
taki sprawdzania, testowania,
rozgrzewkowy. Mm-hmm. I jeśli będziemy mieli okazję porozmawiać w maju czy w czerwcu, to wtedy na pewno będę mógł powiedzieć, jak to zadziałało i jak naszym zdaniem już na pewno Filharmonia bez Filharmonii powinna wyglądać w przyszłości.
Jak powinna funkcjonować. No dobrze, to powiedzmy o repertuarze, który jest przygotowywany właśnie na najbliższe koncerty.
Najbliższe koncerty, czyli te, które zaczynają się już lada moment, nawiązują trochę do tego, co mieliśmy w marcu. W marcu słuchaliśmy 4,5 roku Antonia Vivaldiego. Mhm. Teraz trochę cofamy się w czasie do muzyki, która była inspiracją dla Vivaldiego i która często wywodziła się z bardzo prostych form tanecznych albo pieśniarskich, wokalnych. Nazwaliśmy ten projekt Jak w baroku z niczego robiono coś, bo podobnie, nie tylko zresztą w baroku, ale i w renesansie, i w średniowieczu, i prawdopodobnie jeszcze wcześniej, punktem wyjścia do bardziej skomplikowanych utworów muzycznych, bardziej skomplikowanych kompozycji były zazwyczaj rzeczy bardzo proste. Właśnie taniec, piosenka, coś, co było popularnego, coś, co było przez wszystkich znane. Kompozytor brał na warsztat i dzięki swojej kompetencji, dzięki swojemu profesjonalizmowi zamieniał to w kunsztowne dzieło sztuki. W czasie tego projektu chcielibyśmy pokazać, jak właśnie kilka takich form bardzo znanych w rejonie Morza Śródziemnego, przede wszystkim bardziej w Hiszpanii niż we Włoszech, ale we Włoszech też, czyli szakony, pasakalie, przede wszystkim w jaki sposób przybierały kształt dzieł sztuki. Będzie tak w przypadku kompozycji na przykład Georga Muffata, tak będzie też oczywiście w przypadku kompozycji Antonio Vivaldiego i wreszcie w przypadku Henry Persla, który był co prawda kompozytorem angielskim, ale tak naprawdę jego twórczość była bardzo mocno inspirowana tym, co działo się we Włoszech, we Francji i w Hiszpanii. I to jest pomysł na październik, natomiast już wyprzedzę twoje pytanie i powiem, co będzie na następnym projekcie w grudniu.
Pozwolisz, że uskutecznię jeszcze jeden wtrend. Otóż, gdy rozmawia się z Cezarym Zychem, zadaje się pytanie, później następuje 15 minut wywodu i można się odezwać ponownie. Proszę, mów dalej.
Nie, nie, oczywiście możesz się odzywać cały czas, natomiast nie wiem, czy ja ten wywód przerwę. Dlatego chciałem o tym powiedzieć, że zamkniemy tym projektem grudniowym klamrę pewną, którą rozpoczęliśmy w marcu. Będzie cykl koncertów poświęconych postaci Jean-Marie Leclerc'a, czyli można powiedzieć francuskiego odpowiednika Antonio Vivaldiego, wirtuoza, kompozytora, prawdopodobnie kompozytora bardziej wszechstronnego niż Vivaldi, ale też już należącego do troszeczkę innej epoki. Na pewno bardzo mocno inspirującego się tym, co robił Antonio Vivaldi. Będzie się nazywał ten projekt Leclerc, czyli Vivaldi z Paryża. I również tam zestawimy muzykę Antonio Vivaldiego i tego kompozytora francuskiego, a więc można powiedzieć, że cały rok upływa jakoś tam pod znakiem Antonio Vivaldiego, ale im dalej jesteśmy od początku projektu, tym dalej jesteśmy od rzeczy oczywistych. Tak? Zaczęliśmy od 4,5 roku, a teraz im dalej w las, tym bardziej komplikujemy ten przekaz.
Niemniej jednak będą to utwory znane, bądź takie, które powinniśmy znać.
Powinniśmy znać, albo na przykład powinniśmy poznać je po to, żeby uzyskać szerszy obraz tego, czym była muzyka barokowa i jednocześnie zobaczyć, jak różne rzeczy, które pozornie są ze sobą niepowiązane, w rzeczywistości były powiązane. I to jest ten pomysł również na Filharmonię bez Filharmonii, żeby ktoś, kto przejdzie cały ten cykl spotkań z nami, mógł powiedzieć, że jego sposób patrzenia na historię muzyki jest dzisiaj inny niż kilka miesięcy wcześniej.
A chyba nie powiedziałeś jeszcze o jednej dosyć istotnej postaci, która tworzy Filharmonię bez Filharmonii. No bo mówiąc o tym programie, który przedstawiłeś, chyba nie można nie wspomnieć o solistce.
O solistce, ale też o klawesynistce. Czyli można powiedzieć, że tworzymy to w tym roku, tworzą to trzy osoby. Czyli Joanna Boślak-Górniok, która zajmuje się orkiestrą Ginkore, i Jesenka Balić-Żunić, która w tym roku w sposób szczególny, ona też jest bardzo mocno związana z Ginkore, ale to do niej należy jakby dyskutowanie z nami na temat tego, jakie utwory powinniśmy wybrać, żeby zilustrować ten nasz pomysł, prawda?
Czy ty jej zakazujesz grać Bacha?
No nie, wręcz przeciwnie, w tym roku na ostatni koncert muzyki raju, na którym Jesenka zagrała wszystkie trzy koncerty Jana Sebastiana Bacha, napisane oryginalnie na skrzypce. W jednym towarzyszyła jej Aira Maria Letipu i czwarty koncert brandenburski z dużą partią solową skrzypiec.
A więc przecież ona przede wszystkim najmocniej na świecie kocha Bacha.
Ona kocha Bacha, ale też na przykład gdybyś zapytał ją o to, co wolałaby zagrać, Bacha czy Bibera, to nie jestem taki pewny, czy nie powiedziałaby, że dzisiaj chciałam zagrać bardziej Bibera.
I nie mówimy o Justinie Biberze.
Nie mówimy o Justinie Biberze, mówimy o Heinrichu Biberze, wielkim, wspaniałym austriackim kompozytorze. Kto wie, być może rzeczywiście będzie grała jego muzykę w przyszłym roku na muzyce w raju. Ale Jesenka jest rzeczywiście bardzo niezwykła, ponieważ to jest osoba, która bardzo dba o przekaz. Rzeczywiście dla niej jest ważne nie to, żeby się popisywać przed publicznością, ale żeby próbować ją wciągnąć w tę narrację. W związku z tym jej interpretacje są trochę wolniejsze niż te, których możemy się spodziewać od tych prawdziwych pistoletów takich barokowych. Ale są, jak mówią słuchacze, często głębsze. To jest może bardzo charakterystyczne jest to, jak niezwykle ona gra części środkowe. Często muzycy grający dzisiaj muzykę barokową mają taką tendencję, żeby eksponować części szybkie, bardzo wirtuozowskie, natomiast te prześlizgują się troszeczkę po tych częściach wolniejszych. Dla niej tak naprawdę te części szybkie to jest tylko przygotowanie do tego, co się wydarzy w części wolnej i to naprawdę działa. Czasami mam takie wrażenie, kiedy ja zaczynałem słuchać muzyki jazzowej na przykład, to tak naprawdę strasznie nie lubiłem ballad jazzowych. Po prostu słuchałem tylko tego, co było szybkie, dynamiczne, co było, jak tylko się pojawia jakaś ballada.
A widzisz, a ja do dzisiaj się nie mogę przekonać do Free na przykład.
Ale to Free to zupełnie coś innego. Ale
tam też bardzo często lubią sobie wpaść w tempo i po prostu tak, ale urobić swoje.
Ale to jest bardziej
ja właśnie z drugiej strony, wiesz, te wszystkie melodie, które dosyć spokojne, które wygrywał przez lata Leszek Możdżer, Wojtek Mazolewski i Tomasz Stańko i można by było tutaj wymieniać, ale te wszystkie spokojniejsze numery najpierw do mnie trafiały, a te wszystkie szybsze gdzieś tak jednak dlatego z Jesenką tak czuję coś wspólnego mocno. Tak jest,
a ja czuję z nią w tym sensie pokrewieństwo, że może powiedzmy ty szybciej dojrzałeś muzycznie. Ja dość długo dochodziłem do tego momentu, w którym nagle zauważyłem, jak fascynująca potrafi być ballada jazzowa, albo jak w muzyce popularnej, rockowej, jak niezwykłe rzeczy dzieją się w utworach tak zwanych wolnych, a niekoniecznie w utworach szybkich.
Minimalizm to są dzisiaj te rejony muzyczne, które mają wielu fanów na całym świecie i myślę, że to temat na inną rozmowę. Cezary, nie mamy już zbyt wiele czasu, dlatego jeszcze tylko powiedz o miejscach, gdzie możemy się spotkać z Filharmonią, bez Filharmonii.
Tym razem 5 koncertów, z których 3 odbywają się na Dolnym Śląsku, czyli dzisiaj. Jesteśmy w Dzierżoniowie. W poniedziałek 7 jesteśmy w Jaczowie, w gminie Żmanowa koło Głogowa i 9 jesteśmy w Głogowie, natomiast tutaj w pobliżu na ziemi lubuskiej w niedzielę, czyli jutro o godzinie 17 jesteśmy w Żarach, w sali Luna, w sali widowiskowej Luna na ulicy Okrzei, a później 8 października we wtorek zapraszamy do Nowogrodu Bobrzeńskiego, do tamtejszego ośrodka kultury. Koncert w Nowogrodzie o godzinie 18. Ale jeśli państwo znajdziecie, chcielibyście to potraktować jako pretekst do wyjazdu na Dolny Śląsk, może niekoniecznie do Dzierżoniowa, ale choćby do Głogowa, to serdecznie zapraszam.
Bardzo dziękujemy za wszystkie informacje. Naszym gościem był Cezary Zych. Do zobaczenia niedługo i do usłyszenia.
Dziękuję, do zobaczenia.